O naznaczonej godzinie Ewa kupowała bilet wejścia w kasie wystawy obrazów. Czyniła to, oglądając się podejrzliwie na wszystkie strony. Po białych stopniach z marmuru szła cicho i bojaźliwie. Ręką przyciskała zbiegane serce. Minęła jedną salę i drugą. Tak dawno nie była w tym przybytku, niedostępnym dla nieszczęśliwych. Obrazy, nawet liche, wywierały na nią wrażenie, które było urokiem. Snuły się w oczach jakby tłumy uczuć cudzych, pochody wstrząśnień duchowych obcych, które na nią, idącą samotnie, nagle zwróciły uwagę, skoro tylko weszła. Cisza ją ogarnęła i zaraz szczery żal, subtelne żądło włoskiego sztyletu. Szczerbic stał w głębi trzeciej sali. Nie było tam nikogo. Widok jego miłej postaci, łagodny uśmiech i dobrotliwe spojrzenie uciszyły wzburzenie. Podała mu rękę z radością, jak obrońcę od wszelkiego złego. Szepnął zaraz: jedziemy?
O, panie,
jedziemy?
No, tak. Tyle nocy nie spała. Tyle godzin walczyła ze sobą i wszystkim, żeby wreszcie powiedzieć to słowo. Oto je wyrzekła. Oczy zaszły szybkimi łzami, którym jak żebrakom ukazywać się nie wolno. Czy pan mnie nie opuści?
Nie, wyrzekł głosem szczególnym, któremu nie mogła nie wierzyć.
Czy pan mnie nie zgubi?
Nie. Jestem teraz w ręku pana jak rzecz.
Dałem słowo,
mruknął.
Kiedy wyjeżdżamy? To od woli pana zależy.
Musi pani natychmiast wyrobić sobie paszport. To musi pani wykonać sama, ale w najgłębszym sekrecie przed domownikami. Dobrze?
Dobrze, naturalnie,
mówiła z wypiekami na twarzy. A wykaz długów? Ewa wyciągnęła spod rękawiczki kartkę z notatką długów swoich i ojcowskich. Było tego razem 400 kilkadziesiąt rubli. Szczerbic wydobył niezwłocznie z pugilaresu 500 rublówek i wręczył je Ewie. Musiał polecić jej, żeby schowała te pieniądze, gdyż je dzierżyła jak na pokaz w drżących rękach. 100 rubli wręczył jej nadto na wydatki i koszta podróży do Wiednia. Gdy pani wyrobi paszport, da mi pani znać przez posłańca. Proszę napisać jeden jakiś wyraz. Nazajutrz wyjeżdżamy. Jadę w jednym z panią pociągu tylko dlatego, że muszę opiekować się. Przecie pani nie była jeszcze za granicą. Gdyby nie to, pojechałbym sobie wprost na Rivierę.
To już wszystko.
Wszystko, szepnęła rozpalonymi wargami. A, jeszcze jedno. Byłbym zapomniał. Dowiadywałem się o ojcu pani, ale skąpe mam informacje. Wiem tylko, że mieszkał niegdyś na wsi, później był tu i ówdzie, wreszcie u Kraftów. Wszak prawda?
Mieszkał, miał własną wioskę, był u Kraftów.
Otóż właśnie. Niezupełnie dobrą miał tam notę, ale nic złego. Proszę powiedzieć ojcu, żeby się zgłosił do kantoru nowego domu komisowo-handlowego pod nazwą Unitas. Ja tam jestem jednym z członków założycieli i współwłaścicielem. Niech go pani pośle, niby to przypadkiem, zasłyszawszy, że tam można dostać miejsce. Mógłby tam być magazynierem. Będę w tym, żeby go zaraz umieszczono. Ewa ścisnęła jego rękę. Pożegnam już panią, gdyż lada chwila ktoś mógłby nadejść. Do widzenia. W wagonie.
Do widzenia.
Usiadła na kanapce w środku sali i zapadła w marzenia. Władze duszy zgasły, drzemała. Ciche śnienie przesuwało się jak obłoki jesienne, miękkie i chłodne. Płyną obłoki w odległy kraj, w omglone równiny, gdzie topolowe aleje i łany zbóż, gdzie ledwie widoczne wiatraki machają skrzydłami.
Po cóż ten człowiek to wszystko robi? Jaki ma w tym cel, żeby mi dawać tyle pieniędzy?
Dlaczego chce dać posadę ojcu? Uczuła, że łzy spływają po jej policzkach, a nie miała siły ich otrzeć. Myślała ociężale i obojętnie. Czy to też jest rzecz dobra czy zła? Wyjednać posadę ojcu, dać chleb i spokój matce? Czy też to jest cnota zostać nadal w kawiarni i żyć tutaj z roku na rok, aż do chwili zupełnej zguby? Co by też kazał w dniu dzisiejszym uczynić Łukasz? Czy on pochwali to, co zrobiła? Czy ją za to odtrąci, że wzięła od Szczerbica pieniądze? I znowu szereg tych samych myśli. Dlaczego Szczerbic dał mi te pieniądze? Co ma za cel? Jaką myśl? Czy on jest szlachetny czy łotr? Jakieś słowo okropne przesunęło się obok zmysłu słuchu. Słowo ciemne jak otwór lufy rewolwerowej. Słowo niewątpliwe jak trzask złamanej kości. Uśmiechnęła się do tego słowa mężnym uśmiechem. Wejrzała w nie spojrzeniem nieustraszonym. Nagle przysunęła się myśl. Żyd, właściciel domu. Od jednego drgnienia porwała się na nogi. Dotknęła palcami pieniędzy schowanych za stanikiem, żeby się przekonać, czy je posiada. Zapięła się, poprawiła suknię i cichutko wychodziła, żeby się wymknąć niepostrzeżenie.